Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. A zapalasz to światło, czy nie? Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witamy. Jak możesz tylko troszeczkę ściągnąć, żebym nie oślep, to byłoby super. Bardzo serdecznie Was witamy w kolejnym naszym spotkaniu triduowym, czyli we wprowadzeniu do liturgii Wigilii Paschalnej. Moi drodzy, mam nadzieję, że się widzimy i że się słyszymy. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, a Wy, jeżeli tam jesteście i słyszycie, to proszę również pozdrowić i powiedzieć, że słychać i widać i że wszystko jest w porządku, ale taką mamy przynajmniej nadzieję. Tak jak zawsze, dajemy sobie minutkę albo kawałeczek więcej, żeby dołączyli ci, którzy mają dołączyć. Moi drodzy, jak widzicie, z tyłu za mną już nie tylko mury, ale też już zielono, dlatego że mamy już zrobiony w kaplicy wystrój na Wielkanoc, bardzo piękny zresztą, więc zobaczycie go pewnie na transmisji z Wigilii Paschalnej znacznie lepiej, bo cały ołtarz jest w różnego rodzaju zielstwie, w sensie bardzo ładnym, takim życiodajnym obramowaniu. Kochani, jeszcze pół minutki i poczekajmy na parę jeszcze osób, bo widzę, że ciągle dochodzicie. Już jest 3000, ale pewnie jeszcze parę osób będzie chciało dołączyć. Moi drodzy, dzisiaj najważniejsza liturgia w ciągu roku. Jak ona wygląda i co tam więcej trzeba z niej rozumieć, to oczywiście sobie zaraz powiemy we wprowadzeniu. Ale no nie ma drugiej takiej, tak cudownej, tak niezwykłej i w ogóle nocy, i liturgii, i święta. Niesamowite. Jedyne, czego mi bardzo szkoda, to oczywiście tego, że nie możemy normalnie z ludźmi, z wiernymi w kościele i tak dalej. Wiecie, jak wczoraj sobie myślałem o liturgii tej wielkopiątkowej, ona, zauważyliście, ona dosyć długo trwała, nie? Tam prawie 2 godziny. To ona właśnie bez ludzi, ona kiedy nie ma wiernych, jakoś taka jest wtedy, nie chcę powiedzieć, że jest pusta oczywiście, bo nie jest, ale jakoś strasznie brakuje takiego spotkania, takiego momentu, gdzie jesteśmy razem, gdzie możemy się modlić, gdzie się nawzajem też widzimy. To jest zupełnie inaczej wtedy. Nas to oczywiście trochę jest, bo jesteśmy my bracia, jest schola, jest ten pan od transmisji, chyba jeden wierny był wczoraj też, albo raczej wierna, bo nie jesteśmy w stanie więcej oczywiście wpuścić do kaplicy przez te obostrzenia. I chociaż to oczywiście są wszystko kochani ludzie, to strasznie brakuje, że nie ma po prostu takiego spotkania normalnego w kościele. Mam nadzieję, kochani, że za rok już będzie normalnie. Wiem, że w zeszłym roku, bo sobie patrzyłem sobie dzisiaj na to nasze wprowadzenie z zeszłego roku i tam w zeszłym roku też mówiłem, że mam nadzieję, że za rok się już spotkamy normalnie w trakcie liturgii. No i jest jak jest. Ale miejmy nadzieję, że za rok będzie naprawdę już normalnie i że będziemy mogli się spotkać. Kochani, pomodlimy się i zaczynamy wprowadzenie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nasz dobry Ojcze, bądź błogosławiony i bądź wywyższony za tą świętą dzisiejszą noc, za najważniejszą noc w historii świata. Noc, w której pokonałeś śmierć, pokonałeś szatana, pokonałeś zło, pokonałeś grzech. Noc, w której też nas chcesz przywrócić do życia. Poślij nam, Ojcze, Twojego świętego Ducha, żebyśmy rzeczywiście mogli dzisiaj doświadczyć Twojego przyjścia, Twojego zmiłowania, Twojego życia nade wszystko, żeby to, co w nas już umarło, żeby rzeczywiście mogło ożyć. Bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Moi drodzy, jedziemy do wprowadzenia. Najpierw parę takich uwag natury ogólnej, a potem sobie przejdziemy, kochani, przez poszczególne jakby elementy, poszczególne części tej dzisiejszej liturgii Wigilii Paschalnej. Moi drodzy, pierwsza podstawowa rzecz, którą Wam zawsze powtarzam co roku w Wielką Sobotę i mam nadzieję, że ona Wam zapada w głowę, a ci, którzy jeszcze może wprowadzeń nie słuchali, też Wam zapadnie w głowę bardzo mocno. Moi drodzy, najważniejszą Eucharystią w ciągu roku, najważniejszym świętem w ciągu roku, takim źródłem wszystkich innych Eucharystii jest ta dzisiejsza nocna liturgia Wigilii Paschalnej. Kochani, nie jutrzejsza. Nie chcę powiedzieć, że msze w niedzielę zmartwychwstania są jakoś mniej ważne, ale kochani, one no są mniej ważne. W takim sensie Wigilia Paschalna to jest liturgia liturgii. I oni niestety przez taki nasz, nie wiem jak to nazwać, takie przyzwyczajenie, jakieś takie tradycje, większość katolików, kiedy myśli święta wielkanocne, to myśli niedziela wielkanocna, w sensie w niedzielę się idzie na mszę, na przykład na rezurekcję, powiem oczywiście zaraz o rezurekcji, i że to jest centralny obchód Wielkanocy. Kochani, nie jest. Centralnym obchodem świąt wielkanocnych jest Wigilia Paschalna, czyli nie jutrzejsza msza, chociaż ona jest piękna, tak samo ważna, tak samo cudowna i tak dalej, ale dzisiejsza. Czyli ta Wigilia, kiedy Kościół dzisiaj w bardzo długiej liturgii, kochani, nie oszukujcie się, będzie to u nas trwało prawdopodobnie ze 3 godziny dzisiaj, a to i tak będzie wersja light. Jak jest taka wersja na full maxa, na spokojnie trwa nawet 4 godziny. U nas, przypuszczam, zamkniemy się pewnie w 2.50, w 2.40, jakoś tak pewnie, pod 3 godziny będzie trwała. Kochani, tak, to jest długo. Wy macie dzisiaj oczywiście tę okazję, że możecie być w domach, więc będziecie pewnie w większości siedzieć na fotelach albo na kanapach i będzie wam w miarę wygodnie, ale jak się normalnie jest w kościele, to trzeba się nastać 3 godziny. To jest nużące, męczące. Kochani, to jest właśnie liturgia wszystkich liturgii, to jest właśnie matka wszystkich liturgii. Proszę was, zapamiętajcie to, moi drodzy. Jak za rok będzie, daj Boże, normalne świętowanie, w sensie normalnie będzie można pójść do kościoła, to idziemy wszyscy świętować Wielkanoc na Wigilię Paschalną. Nie w niedzielę, tylko na Wigilię Paschalną. Oczywiście, kochani, żeby to było jasne. Jak ktoś nie może iść na Wigilię Paschalną, idzie w niedzielę, wszystko jest w porządku. To nie tak, że coś złego zrobił, nie? Bo oczywiście, że nie. Tylko, kochani, trzeba sobie wreszcie przestawić te akcenty z niedzieli na Wigilię Paschalną. Moi drodzy, skoro to mamy już ustalone i mam nadzieję, że będziecie to pamiętać, że to właśnie tej nocy są te najważniejsze wydarzenia, to sobie przejdźmy tę liturgię krok po kroku, bo ona się tak naprawdę składa z 4 liturgii, no można by to nazwać z 5, tylko ta 5 czasem jest od razu, a czasem jest dopiero rano, ale to zaraz wytłumaczę. Kochani, cała ta liturgia zaczyna się od czegoś, co nazywa się liturgią światła i to będzie pierwsza część dzisiejszej liturgii. Wiecie doskonale, na czym ona polega. Ta liturgia powinna być sprawowana po zachodzie słońca. Niestety w bardzo wielu kościołach w Polsce, z uwagi zazwyczaj na takie tak zwane powody duszpasterskie, ale mam wrażenie, że to jest bardzo często po prostu lenistwo, odprawia się tę liturgię za dnia. Kochani, nie może tak być. Jest napisane w mszale bardzo wyraźnie, że tę liturgię się odprawia po zachodzie słońca. Zachód słońca jest dzisiaj o której? Jest dzisiaj o 19.19, więc nie można tego zrobić wcześniej. Ale lepiej oczywiście poczekać, no bo wiadomo, że o 19.19 nie będzie jeszcze ciemno. Chodzi o to, żeby było ciemno. Dlaczego? Dlatego, że liturgia zaczyna się od wprowadzenia w ciemność światła. I kiedy nie jest ciemno, no to jest po prostu do chrzanu. To już jest taki słynny kawał kościelny, nie? Gdzie w wielu parafiach proboszcz wychodzi na początku liturgii Wigilii Paschalnej do ogniska i mówi: wyobraźmy sobie, że jest ciemno. No nie. Nie wyobrażajmy sobie, tylko zróbmy, żeby to było ciemno. Dlaczego? Bo liturgia zacznie się od tego, że Kościół poświęci ogień i od tego ognia Kościół zapali paschał. I kochani, cała jakby symbolika tej pierwszej części liturgii polega na tym, że mamy wszystko wygaszone, będzie wszystko ciemne i do tej ciemności wejdzie taki jeden malutki płomyczek, jeden maleńki płomyczek. Ja zawsze pamiętam, to kochałem, jak byłem w Krakowie. Wielka bazylika, nie? Ciemno. I w tej bazylice nagle z tyłu, w kruchcie, pojawiał się ten ogienek malutki, nie? Kochani, ci, którzy stali gdzieś tam przy prezbiterium, to tak ledwo w ogóle widzieli jakiś taki punkcik. Tylko co się potem działo? Bo wchodzi się z tym punkcikiem, najpierw jest tylko jeden punkcik, potem od tego punkciku zapala się kolejne punkciki, bo najpierw zapalają swoje świece koncelebransi, czyli już mamy tam kilkanaście punkcików, a potem zapalają się od tych punkcików świece wszystkich ludzi i pomału się z tego jednego punkcika rozchodzi wszędzie światło po całej bazylice, aż w końcu zazwyczaj potem na końcu przychodzi kościelny i wciska włącznik i się zapala światło. Kochani, my tego trochę dzisiaj nie rozumiemy, dlatego że mamy prąd. Ale pamiętajcie, że ta liturgia, kiedy powstawała, to powstawała w czasie, kiedy prądu nie było. To nie było tak, że nagle w kościele ktoś wcisnął guzik i zapalało się światło. Nie, nie. Tam wszystko było na świecach, wszystko było na pochodniach, wszystko było na lampach. Nie było takiego światła. Kochani, całe sedno tej liturgii, w sensie tego początkowego jej etapu, polega na tym, że wprowadzamy w ciemność światło, albo raczej lepiej oczywiście powiedzieć, że to Pan Bóg wprowadza w ciemność światło. Co trzeba zrobić, kochani, tak duchowo na początku? Jeżeli będziecie oglądać transmisję, albo będziecie w kościele i zobaczycie ten ogienek malutki w ciemności. Wtedy się módlcie. Módlcie się w środku, w waszych sercach, w waszych głowach bardzo prostą modlitwą. Panie Jezu, rozświetl moje ciemności. Czyli wszystko, co jest we mnie ciemne, grzeszne, śmiertelne, smutne, beznadziejne, może już takie, że tam światła nie widzieli od po 150 lat. Jezu, zapal światło. Jak nie jest ciemno, to nie zrozumiemy tego symbolu. Jak wprowadzimy światło w jasny kościół, to nic to nie znaczy. A jak człowiek nagle zobaczy wielką ciemność, która się rozświetla światłem Pana Jezusa, to można zrozumieć, co się stało tej nocy. Bo tej nocy we wszystkie ciemności świata Jezus wniósł światło, rozświetlił te ciemności. I co się potem stanie? Kiedy ten paschał przyniesiemy tutaj do ołtarza, zostanie postawiony u nas tutaj zaraz koło ambony, to będzie tak zwany exultet. Exultet to jest taka pieśń bardzo starożytna, która polega na wychwalaniu Pana Boga, bo to jest w ogóle od słowa wychwalać, wywyższać, wysławiać, gdzie diakon, jeżeli jest diakon, to zazwyczaj to diakon śpiewa, jeżeli nie, to jeden z ojców, u nas chyba ojciec Maciej chyba będzie śpiewał dzisiaj exultet. To jest taka długa pieśń, gdzie się wychwala Pana Boga za to, co zrobił tej nocy. I tam są dwa bardzo ładne takie szczegóły. Bo z jednej strony będą tam największe teologiczne prawdy. Tam będzie to słynne zdanie o błogosławionej winie Adama. W ogóle czujecie to? Kościół się nie bał. Ja uważam, że to jest piękne w Kościele. W sensie Kościół tak czasem ma, bo czasem się boi. Ale jak to napisał, to się nie bał. I bardzo kocham ten Kościół, który się nie bał. Napisał, że grzech Adama, koni, straszna rzecz, nie? Grzech, który rozpoczął całą potem historię beznadziei w tym świecie, nie? Kościół się nie bał nazwać tego grzechu błogosławioną winą. Oczywiście nie dlatego, że to było fajne, co Adam zrobił, nie. Tylko mówi, to jest błogosławiona wina, bo ona ściągnęła takiego odkupiciela. Że ten odkupiciel jest tak piękny, tak cudowny, że aż ta wina się robi błogosławiona od tego, że ją ktoś tak cudowny zgładził. I tam będą wielkie tajemnice. Będzie mowa o tym, że sprawy niebiańskie łączą się ze sprawami ziemskimi, że wszystkie ciemności świata są rozświetlone, a potem nagle pojawi się pszczoła. Koni, strasznie kocham ten exultet, że tam są wielkie, ogromne prawdy chrześcijańskie i pszczoła. Będzie śpiewany tam taki długi fragment o tym, że pszczoła zrobiła tę woskową kolumnę. Tu już pomijam teraz fakt, że w 90% kościołów nie będzie woskowej kolumny, tylko będzie plastikowa rura, nie? Koni, nie mogę takich rzeczy po prostu w kościele. Będzie śpiewał ksiądz, że Panie, dziękujemy Ci za tę woskową kolumnę, owoc pracy pszczelego roju. A tam będzie stała rura z PCV, którą Chińczyki zrobiły. Przepraszam, nie mam nic do Chińczyków, ale kochani, no jak można? Tu ma być wielka woskowa kolumna. U nas dzisiaj ojciec Marek ją przywiózł z Poznania specjalnie, żeśmy zamówili takiego grubasa wielkiego. I to będzie rzeczywiście woskowa kolumna. I tam będą piękne teksty o tym, że pszczoła ta kolumna zrobiła swoją pracą i że ona się spala, a jednocześnie się nie spala i że w ten sposób powstaje ogień. Cudowne rzeczy. Kochani, dygresja mała. Kiedyś było jeszcze tak, teraz już tego nie ma, bo mamy już inne kościoły i tak dalej, że diakon, który śpiewał exultet, miał ten exultet zapisany tutaj jak na takim rulonie, na takim zwoju i w miarę jak go śpiewał i go rozwijał, to ten rulon się zwieszał z drugiej strony ambony. I się okazuje, że tam, gdzie on się zwieszał, to było namalowane to, o czym on śpiewał. Skąd to się wzięło? Bo wtedy było oczywiście wszystko śpiewane po łacinie, wielu ludzi łaciny nie znało, w związku z tym nie wiedzieli, o czym on śpiewa. I tam na tym rulonie była właśnie namalowana pszczoła, jak robiła ten chciałem powiedzieć miód, jak robiła ten wosk i tak dalej. I ludzie po prostu patrzyli na takie obrazki, taki pierwszy komiks kościelny. Nie? Uważam, że w ogóle bardzo piękne. Można by do czegoś takiego wrócić, żeby taki komiks zrobić. Ale generalnie, w tym exultecie będziemy wychwalać Pana Boga, zwłaszcza w takim połączeniu, że wielkie sprawy nieba, wielkie sprawy zbawienia spotkały się z takimi drobnymi rzeczami jak pszczoła, czyli z nami. Że do nas bezpośrednio przychodzi to, co Pan Jezus zrobił. Po wyśpiewaniu tego exultetu zacznie się druga część tej liturgii, bardzo długa, czyli liturgia słowa. I ona, kochani, jak pewnie wiecie, jeżeli ktoś z Was brał już udział w transmisji, w sensie w Wigilii Paschalnej, to wiecie, że ta liturgia składa się nie tak jak normalnie, nie? Że są dwa czytania, tam psalm, alleluja i potem Ewangelia, tylko będzie, kochani, tak. Będzie 7 czytań ze Starego Testamentu, 7, 7 psalmów, potem będzie chwała na wysokości Bogu, potem będzie 8 czytanie z Nowego Testamentu, potem będzie alleluja, ale takie długie, że będzie miało tam chyba z 5 czy 6 zwrotek, i dopiero potem będzie Ewangelia. Potrwa to, kochani, prawdopodobnie z 45 minut albo i z godzinę. Sama ta część liturgii słowa. U nas to pewnie będzie jeszcze okraszone jakimiś takimi pieśniami rozbudowanymi. Strasznie długo będzie trwało. Wtedy trzeba się wyłożyć na fotelu i po prostu słuchać tego słowa. Kochani, skąd to się wzięło? To jest bardzo piękna tradycja żydowska. To jest związana z tak zwaną Haggadą. O co chodzi? Jest zapisane w Księdze Wyjścia i nie tylko, że kiedy Żydzi świętowali swoją Paschę, to najmłodszy z rodziny miał przyjść do najstarszego, czyli wnuczek na przykład do dziadka, miał powiedzieć tak. Dziadku, czyli patriarcho rodu, dlaczego ta dzisiejsza noc jest taka wyjątkowa? I dziadek wtedy siadał i opowiadał Haggadę, czyli opowiadał całą historię, jak to było, że Bóg wyprowadził naród z niewoli egipskiej. Kochani, my robimy dokładnie coś takiego, że jakby będziemy tymi czytaniami opowiadać sobie całą historię świata, który się popsuł, a Pan Jezus go naprawił. I jak zobaczycie, będzie tak, że zaczniemy od Księgi Rodzaju, o tym, jak Pan Bóg stworzył, potem będzie o Abrahamie, potem będzie o wyjściu z Egiptu, potem będą prorocy, potem będą różne inne teksty, aż dojdziemy do Ewangelii, gdzie Pan Jezus zmartwychwstanie. Czyli będziemy siedzieć przez tam 45 minut i będziemy sobie słuchać historii, jak to się stało, że Pan Bóg uratował świat. Kochani, ja wiem, że to może być nużące. Ja wiem, że człowiek sobie myśli, Boże, czemu tak to długo trwa? Pozwól, żeby to słowo nasiąkało w ciebie. To nie chodzi o to, co odczujesz, czy się wzruszysz, czy nie, czy będziesz miał poczucie, że tam coś nowego odkryłeś. Pozwól, żeby to słowo pracowało w tobie. Pan Bóg, jak tylko będziesz otwarty, zrobi w tym słowie coś. Ono się koniec, oczywiście kończy kazaniem. Kto to dzisiaj będzie gadał? Dzisiaj będzie gadał Wojtek Jędrzejewski. I oczywiście to kazanie ma być takim podsumowaniem i wyjaśnieniem tych prawd. Zobaczymy, co Wojtek powie. Pewnie coś mądrego, jak to Wojtek zazwyczaj. Tak się kończy liturgia słowa, czyli druga ogromna część. Potem, kochani, byłaby trzecia ogromna część, ale ona nie będzie teraz taka ogromna, bo mamy czas, jakie mamy. Bo potem będzie część, która się nazywa liturgią chrzcielną. Kochani, w normalnych czasach i w normalnych warunkach ta liturgia tak naprawdę jest takim centralnym momentem tej Wigilii Paschalnej. Dlaczego? Dlatego, że to jest taka noc i taka liturgia, kiedy się chrzci katechumenów. Czyli jeżeli są dorośli, którzy przygotowują się do chrztu, to właśnie w Wigilię Paschalną się ich chrzci na liturgii. To jest tak, że wtedy oni się przez cały tam rok, czy nawet dwa, przygotowują do tego chrztu i potem w trakcie Wigilii Paschalnej cały Kościół się za nich modli, są chrzczeni, bardzo często są też od razu bierzmowani, daje im się pierwszą komunię i stają się chrześcijanami. Jak nie ma dorosłych, czasem się chrzci też dzieci na tej Wigilii Paschalnej. Uważam, że to jest najlepszy możliwy czas. No nie będzie tak w tym roku, dlatego że no mamy warunki takie, jakie mamy, więc nie będzie żadnych chrztów dorosłych ani dzieci. Natomiast zrobimy jedną rzecz, którą się wtedy robi, kiedy nie ma chrztu jakby konkretnych ludzi. My sobie odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Czyli spróbujemy wrócić z Duchem Świętym do tego czasu, kiedy my byliśmy ochrzczeni i spróbujemy Pana Boga poprosić, żeby nam odnowił te wszystkie łaski chrztu. Kochani, dwa obrazy, żeby wam pomóc to zrozumieć, na czym to polega. Jeden od księdza biskupa Grzegorza Rysia. On to zawsze tłumaczy w ten sposób, że jak byłeś ochrzczony, to ci Duch Święty, cała Trójca Święta, wlał do środka, do twojego serca wodę. Nie? Wodę chrztu, czyli wodę wszelkiej łaski. Ale w związku z tym, że to olewałeś przez potem 40 lat życia, to ta woda ci tam w środku zatęchła, zrobił się mech na niej, ryby już nie pływają, jest mulista, nieprzeźroczysta, takie bagno się zrobiło. Masz tę wodę chrzcielną, bo ona jest nieusuwalna, tylko przestała być żywym źródłem, przestała być świeża. I ksiądz biskup Grzegorz zawsze mówi, że odnowienie przyrzeczeń ma polegać na tym, że bierzemy takiego kija, albo raczej Pan Bóg bierze takiego kija, i nie to, że będzie nas lał, nie, tylko Pan Bóg chce zamieszać w tej wodzie chrzcielnej, żeby te muły wszystkie rozproszyć i żeby wybiło znowu źródełko czystej wody. Inny obraz, kochani, to jest taki. Jak pamiętam, jak byłem dzieckiem, to tak mówili na katechezie, że jak jesteśmy ochrzczeni, to dostajemy taki prezent. Takie wielkie pudełko. I w tym pudełku są wszystkie możliwe dary, wszystkie dobra, wszystkie talenty, wszystkie charyzmaty, błogosławieństwa. Jakby od samego początku życia wszystko dostajemy. Problem w tym, że niewielu z nas odpakowuje ten prezent. On jest znowu nieusuwalny, nie możemy go wyrzucić, nie da się chrztu wyrzucić. Ale większość z nas chodzi z tym nieodpakowanym pudełkiem przez całe życie i mówi, ja tam nic nie mam. Nie mam żadnych darów, nie mam żadnych talentów, nie mam żadnego błogosławieństwa, nie mam żadnych charyzmatów, nie mam, w ogóle nic nie mam. bo nie otworzyłeś tego prezentu. Kochani, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ma polegać właśnie na otworzeniu tego prezentu. Czyli, kochani, kiedy będzie to odnowienie przyrzeczenia, tam najpierw powiemy, czego się wyrzekamy, w co wierzymy, potem będzie pokropienie. Nie? No, wy będziecie przed telewizorami, w sensie przed ekranami. Ale, kochani, wtedy się pomódlcie, poproście. Panie Boże, pomóż mi odkryć to wszystko, co we mnie złożyłeś. Odnów we mnie chrzest. Spraw, żeby mi tu wybiło źródełko wody żywej. Żebym zaczął żyć naprawdę. O to się trzeba wtedy, kochani, pomodlić. Po liturgii chrzcielnej będzie liturgia eucharystyczna. Czyli to, co wszyscy oczywiście znamy, bo to będzie jedyna taka normalna część tej liturgii. Czyli po prostu dalsza część mszy świętej z komunią świętą i tak dalej. I kochani, po tym wszystkim będzie jeszcze jedna część. I tutaj są dwie wersje. Bo po tym wszystkim będzie procesja rezurekcyjna. I w Kościele, kochani, są dwie tradycje. Uwaga, obydwie są równie dobre i obydwie są równie święte i piękne. Nie jest tak, że jedna jest lepsza, druga jest gorsza. Jakie to są tradycje? W sensie, jaka tradycja, tylko na dwa sposoby. Otóż może być ta rezurekcja tuż po liturgii Wigilii Paschalnej, czyli właśnie tam o 23-24 i wtedy rano się już nie robi, albo nie robi się rezurekcji, w sensie tej procesji rezurekcyjnej po Wigilii Paschalnej, tylko się kończy po prostu liturgią eucharystyczną, a rano po pierwszej mszy świętej porannej robi się procesję rezurekcyjną. To są dwie tradycje, obydwie są, kochani, jakby dopuszczalne, obydwie są w porządku. Ja tam wolę, szczerze wam powiem, jak jest od razu po liturgii paschalnej, no bo jest wtedy jedna całość, nie? Uważam, że jedyną głupotą, którą czasem Kościół robi, niestety w wielu parafiach tak się dzieje i to jest naprawdę głupota, mianowicie wtedy, kiedy proboszczowie robią tak, że odprawiają Wigilię Paschalną, śpiewają potem na koniec tej Wigilii Paschalnej Chrystus zmartwychwstał i tak dalej, a potem z powrotem wsadzają Pana Jezusa do grobu. No bo skoro ma być rezurekcja rano, no to żeby rano go wyprowadzić z grobu, no to się go, mówiąc go tak, on zmartwychwstał, potem się go uśmierca, po to, żeby potem jeszcze raz zmartwychwstał. Kochani, no głupota, głupota. Można zrobić oczywiście rano procesję rezurekcyjną, ale nie wsadzajmy z powrotem Pana Jezusa do grobu, bo to już nie to. U nas będzie kochani to w ten sposób, że oczywiście nie będzie procesji, no bo nie ma jak zrobić procesji, więc będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu na ołtarzu, wyśpiewamy Bogu chwała na wysokości i będzie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Moi drodzy, tak wygląda liturgia. Potem po liturgii powinno być poświęcenie jajek. W sensie po liturgii. Nie dzisiaj w sobotę. Wiem, taki zwyczaj oczywiście jest. Kochani, ja to w ogóle kocham te wasze różne reakcje, nie? Jak tam wczoraj mówiłem o tych jajkach, to oczywiście połowa napisała, ale naprawdę będę miał grzech, jak pójdę poświęcić jajka w sobotę? No tak, będziesz miał grzech. No proszę was, no ludzie, no. Oczywiście, że nie będzie żadnego grzechu. Chodzi o to, że u nas się wszystkie rzeczy tak potem, no tak się wykrzywiają, nie? Coś, co powinno być po liturgii paschalnej, że tak powiem, ze względów duszpasterskich zrobiono w sobotę, bo wtedy jest czas, no nie? Traci coś ważnego, bo jajka są już symbolem nowego życia i kiedy będziemy, kochani, jutro je święcić, to wam o tym opowiem. I to powinno być w niedzielę, w takim sensie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Oczywiście, jak ktoś to zrobi w sobotę, no to nie tak, że pójdzie do piekła, nie? No nie, no będzie miał tylko 20 tysięcy lat czyśca więcej, no i tyle, no po prostu, nie? I uwaga, znowu żartowałem, tak? Bo nie mogę tego. Naprawdę będę miał grzech, jak poświęcę jajka w sobotę? Tak, będziesz miał grzech. Moi drodzy, no błagam was, no. Kochani, powiem wam jeszcze jedną rzecz, którą zawsze mówię Wielką Sobotę, bo ona mi się zawsze przypomina, jest bardzo piękna i która mnie uczy, jak przeżyć tę dzisiejszą noc. Kochani, lata temu, jak jeszcze byłem duszpasterzem Beczki, to dostałem taki obraz, często o nim wspominam, bo on mnie uczy Wielkiej Soboty, w sensie nocy paschalnej. Dostałem od studentów, którzy byli w duszpasterstwie akademickim, gdzie prowadziłem duszpasterstwo, Wielki Czwartek, bo oczywiście studenci byli przekonani, że to jest Dzień Księdza, tak jak wam mówiłem, czwartek, więc dostałem od nich taki prezent. Oczywiście prezent był super. Namalowali mi obraz. To był wielki obraz, taki bardzo długi, taki wysoki, pionowy. Ich tam było kilkanaście osób i każdy z nich po prostu namalował swoją cząstkę, więc to nie był jakiś jeden taki obraz, tylko tam było mnóstwo takich segmentów i na każdym ktoś, kto tam uważał, że jest ważny, namalował. I jedna z tam z miejsc najbardziej mnie zaintrygowała, mianowicie, już nie pamiętam, kto to namalował, czy jakaś dziewczyna, czy chłopak, namalowała anioła po zmartwychwstaniu. Jak pamiętacie, w Ewangelii Zmartwychwstania jest taki fragment, gdzie jest napisane, że Anioł, kiedy go spotkały tam kobiety, nie, przy grobie, to się odwalił kamień i siedział na takim kamieniu wielkim, nie? I tam go spotkało, on mówi, nie ma go tu, zmartwychwstał. I kochani, tam był właśnie namalowany ten anioł, który na tym kamieniu siedział, tylko w dosyć dziwnej pozie. W sensie siedział normalnie w białych szatach ze skrzydłami, taki potężny anioł, i miał papierosa w rękach, tak go tutaj ćmił i miał taką minę, która ewidentnie mówi tylko jedno. Jestem po robocie. Czyli w sensie już fajrant, co miałem zrobić, to zrobiłem, jest okej. Okay. I słuchajcie, ja patrzę na tego anioła i pytam tych studentów, co wyście mi tam namalowali? Mówi, jak ja pokażę ludziom, że co, że aniołowie palą, tak? Przecież to zrobią ze mnie heretyka zaraz, nie? A pamiętam wtedy taka dziewczyna, mówi, ale ojcze, ojciec nie rozumie dogłębnej głębi tego przekazu. Ja mówię, to mi wytłumacz. On mówi, ojcze, ten anioł już wie, że wszystko jest zrobione. Że Pan Jezus zmartwychwstał, szatan pokonany, że nie ma już nic do roboty, wszystko jest zrobione, więc możemy usiąść i wreszcie odpocząć. Kochani, studenci są geniuszami, nie ma się co oszukiwać, nie? I nie chodzi o to, że, oczywiście o to, że to jest jakaś zachęta do palenia papierosów, nie. Tylko ta dzisiejsza liturgia jest właśnie tym, naprawdę Pan Jezus wszystko już zrobił. Naprawdę Pan Jezus dokonał wszystkiego. My to mamy przyjąć. Nie coś jeszcze zrobić, tylko przyjąć. Przez całą tą dzisiejszą liturgię proście, Jezus, spraw, żeby to, co zrobiłeś, Twoja męka, Twoja śmierć, Twoje zmartwychwstanie, żeby mnie to ogarnęło, żeby to do mnie dotarło. Może trzeba zadać sobie pytanie, co stoi na przeszkodzie, w jaki sposób Panu Bogu przeszkadzasz w tym, żeby mógł to Pan Bóg w Tobie zrobić, nie? Ale On już zrobił. Wszystko, co trzeba było zrobić, to już zrobił. Mamy to tylko przyjąć. Na tym, kochani, polega dzisiejsza noc. Moi drodzy, tyle wprowadzenia na dzisiaj do Wigilii Paschalnej. Jeżeli ktoś z Was nie będzie w kościele, nie będzie mógł brać udziału w liturgii takiej normalnej, to oczywiście serdecznie zapraszamy na transmisję do nas, która będzie o godzinie 20. Na kanale Dominikanie Łódź o 20 transmisja Wigilii Paschalnej. Tak jak Wam mówię, za 3 godzinki. Skończymy pewnie przed 23 jakoś, albo około 23, tak przypuszczam. Tak to co roku bywa. Jutro, jeżeli tylko wstaniecie, ja jakoś spróbuję, chociaż będzie to trudne, jutro spotykamy się o godzinie 9 na krótkim, myślę, że 15-20 minut spotkaniu z błogosławieństwem jajek, tak jak należy, czyli Wielkanoc. Tutaj na ołtarzu będą koszyki, będzie trójka wiernych, więc będzie bardzo u nas kameralnie, przyniosą koszyczki, żeby miał co poświęcić, a wy swoje koszyczki proszę przygotujcie. Jeżeli możecie, to nie zjedzcie wcześniej śniadania, tylko zjedzcie dopiero po 9. Ja wam powiem trochę słowa, potem wam pobłogosławię te pokarmy i mam nadzieję, w ten sposób zagoszczę też u was w domach w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Oczywiście, kochani, dla wszystkich, którzy chcą, będą też transmisje mszy w pierwszy dzień świąt, czyli jutro o godzinie 12 i w poniedziałek, w drugi dzień świąt, również o godzinie 12 są od nas transmisje mszy świętych. Ale bardzo was zachęcam oczywiście do tego, żeby być z nami na Wigilii Paschalnej, bo to najważniejsza liturgia. Odnośnie dlaczego święcimy pokarmy i tak dalej, to oczywiście wam jutro wytłumaczę, kochani. Na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję za te 3 wieczory i 3 spotkania z wprowadzeniami i mam nadzieję, że w czymś wam one chociaż trochę pomogły. Kochani, przyjmijcie proszę błogosławieństwo na koniec i potem do zobaczenia na liturgii. Pan z wami. Niech was wszystkich strzeże, błogosławi i napełnia swoim życiem i swoim zmartwychwstaniem Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Moi drodzy, to tyle. Miejcie się dobrze, niech to będzie piękna i dobra noc i do zobaczenia jutro. W sensie dzisiaj wieczorem najpierw na liturgii, a potem jutro. Z Bogiem.